Books przedstawia Hanna Cygler, Pokonani. Czyta Maciej Więckowski. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Łódź. Przeczytaj dokładnie ten artykuł, nalegał Adam. Pułkownik Konstanty Marecki był podniecony jak niegdyś przed partyzancką akcją. Włodek jeszcze raz sięgnął po wymiętoszoną gazetę. Odzwyczajony od czytania polskiej prasy, wolno przesunął wzrokiem po Trybunie Robotniczej. W artykule Bereza Kartuska w Szkocji podawała ona za prawdą, że polskie władze na uchodźstwie założyły w Szkocji, we Włoszech i w Palestynie obozy koncentracyjne. Na twarzy Włodka pojawił się cień zdumienia. Opanował się jednak natychmiast i czytał dalej. Są one przeznaczone dla uczciwych Polaków, pragnących wrócić do kraju i wziąć udział w odbudowie ojczyzny. Kolejne słowa, hańba i pozostałości bestialstwa faszystowskiego, zupełnie wytrąciły go z równowagi. Straszne, prawda? Stwierdził pułkownik LWP, niecierpliwie czekając na komentarz swego podkomendnego z czasów partyzantki. Aż trudno w to uwierzyć. Włodek pokręcił głową, starając się patrzeć Maryckiemu prosto w oczy. Wybawiła go sekretarka pułkownika, która wniosła do pokoju herbatę w wyszczerbionych kubkach. Halman odetchnął z ulgą i pomyślał z ironią. Prawdziwa czarna herbata. Cóż z fusami, które przylepiają się do zębów. Nie muszę ci więc tłumaczyć, że tym nieszczęsnym ludziom trzeba pomóc. Powinni wrócić do kraju i zająć się jego odbudową. Nie mogą się jednak zdecydować na powrót, bo są zastraszeni przez obce reżimy i myślą, że spotka ich tutaj coś strasznego. A nie spotka? Pytanie Włodka zabrzmiało zbyt prowokacyjnie. Był zbyt lekkomyślny. Zaskoczony Marecki mrugnął. Oczywiście, że nie. Jeśli nie działali na naszą szkodę, to przyjmiemy ich z otwartymi ramionami. Każdy przecież sam dobrze wie, co robił i czy było to zgodne z naszymi interesami. Tak jest. Teraz w głosie Włodka nie było słychać żadnych wątpliwości. No nie wykluczamy jednak, że wraz z porządnymi ludźmi będą starali się przeniknąć do nas różni agenci. Ale to już nie jest nasza sprawa. My mamy zająć się nadzorowaniem powrotu. My? Włodek pytająco spojrzał na Maryckiego. Włodku. Pułkownikowi również było trudno odzwyczaić się od używania partyzanckich pseudonimów i nazywać swoich podkomendnych ich prawdziwymi imionami. Według mnie ty się najlepiej nadajesz do wykonania tego zadania. Nauczył się tak dobrze panować nad emocjami, że nie drgnęła mu nawet powieka. Mimo pozornego spokoju z obawą pomyślał o obietnicy danej samemu sobie, że chociaż nie wyjedzie z Polski, to jednak lada dzień raz na zawsze rozstanie się z armią i wróci do medycyny. Od jesieni miał zamiar podjąć studia w Łodzi i poświęcić się ratowaniu ludzi, podobnie jak jego zmarły ojciec i wywieziony na Sybir papa Marszewski. Propozycja Mareckiego mogła zniweczyć jego plany. Słuchał więc Adama z coraz większym napięciem, a on podawał kolejne argumenty, które miały przekonać Włodka. Jesteś odpowiednio wyszkolony, masz świetne kwalifikacje, mówisz po angielsku jak Anglik z wyższych sfer. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak zapytać, czy dobrze znasz Londyn. Włodek był tam wprawdzie tylko raz, jako 10-letni chłopak. Nie miał jednak wątpliwości, że powinien entuzjastycznie przytaknąć. Do Anglii pojedziesz jako dziennikarz. Na dobry początek dostaniesz parę kontaktów, a potem będziesz musiał radzić sobie sam. Jest jeszcze kilka innych spraw, którymi mógłbyś się zająć, ale o nich porozmawiamy później. Nagle Włodek zorientował się, że Marecki wcale go nie pyta o zgodę. Pułkownik już zdecydował za niego, że przejdzie do podległego mu wydziału i będzie wykonywać jego rozkazy. Ale czy może teraz odmówić Adamowi? Ten wyjazd był dla niego prawdziwym prezentem ślubnym. Spadł jak z nieba. W Londynie spotkaliby się przecież z Laurą. Przed oczami stanęła mu uśmiechnięta buzia siostry przyrodniej, której nie widział od 6 lat. Nie, tej propozycji pułkownika nie wolno mu odrzucić. Szczególnie zależy nam na powrocie jednej osoby. Będzie pewnie szykanowana, a może nasi przeciwnicy spróbują ją nawet zlikwidować. Twoim zadaniem jest zapewnić jej bezpieczeństwo. Uważnie słuchał kolejnych informacji. Wynikało z nich jasno, że jego misja nie będzie łatwa. Mimo to cieszył się, wyobrażając sobie, jaką minę zrobi żona, kiedy powie jej o wyjeździe, i już planował ich pobyt w Londynie. Nagle Marecki przerwał swój wywód i spojrzał mu prosto w oczy. Byli jeszcze dwaj inni kandydaci do tej misji, popierani przez bardziej wpływowe osoby niż ja. Ależ obywatelu pułkowniku! Adam dał znak ręką, żeby nie kończył. Zdecydowało to, że od niedawna jesteś żonaty. Można ci zatem bardziej ufać niż tym dwóm pozostałym. Zawód był ogromny. Czym prędzej sięgnął po kubek z herbatą i przytknął go do ust, żeby Adam nie dostrzegł jego miny. Łatwo było się domyślić, o co chodziło Mareckiemu. Żona zostawała w kraju jako zastaw. Była gwarancją prawidłowo wykonanego zadania. Na samą myśl o rozstaniu ściskało mu się serce, ale czy mógł zmienić zdanie? A spotkanie z Laurą? Musiał się przecież z nią zobaczyć. Marecki wstał zza biurka, dając w ten sposób do zrozumienia, że rozmowa dobiegła końca. Włodek zamierzał zasalutować, gdy nagle pułkownik, wpatrując się w wiszący na ścianie portret Stalina, wyszeptał: w dokumentach nie wspominaj o krewnych za granicą. Po co mają... Urwał w pół zdania i pokręcił głową, jakby chciał odpędzić nurtujące go myśli. Wychodząc z pokoju szefa, Włodek przełykał pośpiesznie ślinę. Adam wiedział. Skąd miał te informacje o jego rodzinie? O nikim z najbliższych nie pisnął przecież ani słowa, nawet podczas kilkudniowego przesłuchania w obozie partyzantów. W jego nowym życiu o Laurze i Helen wiedzieli tylko papa, ciocia Janina i Felix, a po nich ślad zaginął. Zamyślony szedł ulicami, pragnąc jak najszybciej znaleźć się w domu. Nagła myśl zatrzymała go w pół drogi. Niepotrzebnie się tak śpieszył, przecież żona była jeszcze w pracy. Skręcił więc w pierwszą przecznicę i po kilku minutach znalazł się przed ponurym, odrapanym gmaszyskiem. Wejście do budynku zastawione było furmanką, z której młoda kobieta próbowała ściągnąć wypchany wór. Pewnie była w nim mąka. Niech se sama weźmie. Nie dość, że cała rodzina nic nie wsadzi do gęby aż do żniw, to jeszcze mam to nosić. Bierz se, paniusiu! Kiedy zbliżył się do wozu, woźnica, wystraszony widokiem jego munduru, zamilkł, ale na znak protestu z odrazą splunął na ziemię. Czy nie potrzebuje pani pomocy? Spytał kapitan i spojrzał na delikatny kark kobiety pochylonej nad workiem. Włodek! Zostawiła ciężar i otarłszy ręce w sukienkę, rzuciła mu się na szyję. Za każdym razem, gdy trzymał ją w ramionach, czuł ogromne wzruszenie. Lila, kochanie, czy możesz uciec z pracy? Szepnął jej do ucha.